Dziękuję, panie dyrektorze. Szanowni zaproszeni goście, duchowie strażacy, mile sympatyczne panie skupione w różnego rodzaju organizacje, droga młodzieży, dzieci, mieszkańcy gminy Wola Krzysztopolska. 11 listopad 2022 to 104. rocznica odzyskania niepodległości. Dzisiejszy dzień, szanowni państwo, myślę, że u wszystkich od samego rana jest przepojony historią z 1918 roku. I niech będzie tym przepojeniem, niech będzie tym pokarmem, bo jest on dla nas niezbędny z punktu widzenia naszej pięknej przyszłości, bo taka musi być. A zatem spróbujmy również, proszę państwa, tej historii podczas dzisiejszej uroczystości. Przed 104 laty, jesienią 1917 roku, nie ulegało wątpliwości, że Polska po ponad wiekowej niewoli wróci na mapę Europy. Jeszcze tylko nie było wiadome, w jakim kształcie i kiedy. Mimo zniszczeń i nędzy związanych z toczącą się od ponad 3 lat wojną, z nadzieją można było patrzeć w przyszłość. Choć ten obraz burzyły wieści napływające ze wschodu. Bolszewicki przewrót i jako pierwszy przejaw anarchii zaczęły zbierać swe krwawe żniwo w postaci niszczenia materialnego dziedzictwa pokoleń. Tymczasem sformułowane jeszcze w sierpniu 1914 roku Legiony Polskie w wyniku tak zwanego kryzysu przysięgowego zakończyły swoją epopeję. We Francji trwało już tworzenie Armii Polskiej skupiającej ochotników spośród amerykańskiej Polonii, a na wschodzie Naczelny Polski Komitet Wojskowy planował zorganizowanie Polaków walczących dotąd w Armii Rosyjskiej. Tak zwany sen o szpadzie miał już nie zostać przerwany. Przełomem był głos prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w styczniu 1917 roku w orędziu do kongresu wśród 14 stawianych przez Amerykanów warunków pokojowych sformułował oczekiwanie stworzenia niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkałych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą. Odtąd coraz więcej polityków francuskich i brytyjskich wskazywało na potrzebę obecności wolnej Polski w powojennej Europie, do czego przyczyniała się aktywność Komitetu Narodowego Polskiego. Jednocześnie w Królestwie Polskim pod zwierzchnictwem Rady Regencyjnej trwała budowa już polskiej administracji, m.in. sądownictwa, a przede wszystkim szkolnictwa. W takich warunkach Polacy rozpoczynali czwarty, jak się potem miało okazać, ostatni rok wojny. U jego progu ksiądz arcybiskup Aleksander Kakowski, składając noworoczne życzenia, mówił: wypełniły się czasy, niebawem wybije godzina sprawiedliwości, bo tylko 5 minut do 20, a oto my, mali potomkowie wielkich przodków, wobec wyzwolenia stoimy przed obliczem majestatu wielkiej przeszłości i wielkiej przyszłości, naszej bez ognia w duszy, bez hartu woli, rozbici, złamani, bezsilni i czekamy zbawienia od obcych. Gdybym był prorokiem, wołałbym głosem wielkim: ocknij się, narodzie Polski, uderz w czynów stal. Tych czynów nie zabrakło, szanowni państwo, i niespełna rok później, po 123 latach zaborczej niewoli, Polska wróciła na mapę Europy, stając przed niewyobrażalnie wielkim wyzwaniem. Odrodzone państwo musiało podjąć walkę o swoje granice. Jednocześnie spadkiem po zaborach były różne systemy prawne. Kraj nie posiadał jednej waluty, przepisów celnych i podatkowych. Handel oparty był nie tylko na różnych podstawach prawnych, ale funkcjonował na różnych, często wręcz nieprzystających do siebie poziomach, dotyczących chociażby jakości towarów. Jeszcze większe różnice dotyczyły produkcji rolnej i gospodarstw rolnych. Transportowa infrastruktura została zrujnowana w trakcie działań wojennych. Wymagała odbudowy i ujednolicenia. Między innymi szerszy rozstaw torów na terenie byłego Królestwa Kongresowego i na Kresach. Praktycznie każda dziedzina życia społecznego, gospodarczego i administracyjnego wymagała reorganizacji albo budowy od podstaw. Nasi przodkowie podjęli jednak ten wysiłek i to w warunkach wyczerpania wojną i gospodarczego wyniszczenia, które sprowadziło ogromną biedę do większości polskich rodzin, rozpoczęli budowę już państwa wolnego i państwa niepodległego. Szanowni państwo, tak w największym skrócie wygląda historia odzyskiwania wolności i niepodległości, którą dzisiaj wszyscy się delektujemy, z której dzisiaj korzystamy, która dała nam demokrację, z jakiej też dzisiaj korzystamy. Demokrację, która jest wielkim dobrem odkupionym krwią i ofiarą bohaterów 1918 roku. Znamy jednak słynne powiedzenie: historia lubi się powtarzać. Bowiem widzimy i patrzymy z przerażeniem na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. W centrum Europy rozgrywa się wojna, czyli dzieje się coś, co było nie do pomyślenia przez ostatnie 50 lat. Wydarzenia te muszą uświadomić nam wszystkim, z jakim zagrożeniem militarnym dla Polski, czyli dla naszego narodu, mamy do czynienia. Ten fakt powoduje, że musimy inaczej patrzeć dziś na karty historii. Widzimy, że wiedza historyczna jest nam potrzebna i niezbędna, a niestety obserwujemy zatrważająco coraz niższy poziom wiedzy historycznej społeczeństwa polskiego, niedostatecznie edukowanego w szkołach i uczelniach, a wręcz pozbawionego patriotycznego wychowania, co powoduje, że rośnie pokolenie coraz rzadziej identyfikujące się z historią Polski i tradycjami. Ten fakt natychmiast wykorzystywany jest przez różnego rodzaju obłudników, manipulantów, wprowadzających do obiegu publikacje fałszujące obraz polskiej przeszłości, które naiwny czytelnik, nieposiadający odpowiedniej wiedzy historycznej, przyswaja i rozpowszechnia dalej. Zjawisko to trzeba nazwać propagandą, która ma na celu rozbić nas wszystkich, podzielić i skłócić całe społeczeństwo. Jeśli nie zatrzymamy tej fali, jeżeli dalej będziemy ulegać tej obecnej propagandzie, której korzenie sięgają II wojny światowej i która jest owocem paktu Ribbentrop-Mołotow, to możemy się stać kolejną ofiarą napaści rosyjskiej. Nie możemy do tego dopuścić. Trzeba nam dzisiaj stanąć w jednym szeregu, spoglądać na prawo i lewo, użyć umiejętności rozpoznawania, wykazywania czujności i wyeliminowania z naszego życia wszelkie przejawy kłamstwa i hipokryzji, które mają na celu nas rozbić i skłócić i w efekcie odebrać to wszystko, co dla nas najdroższe, naszą suwerenność. Nie trzeba daleko szukać. Wystarczy zagłębić się w media, gdzie wszyscy wiemy, że strzelano do górników, a ktoś publicznie twierdzi, że to jest nieprawda. Obyśmy, proszę Państwa, nie doprowadzili zmieszania prawdy z nieprawdą, bo jak historia pokazuje, to nasze skłócenie jest skutecznie wykorzystywane. A zatem, drodzy szanowni Państwo, barbarzyństwo, zbrodnie ludności cywilnej, zabijanie dzieci, gwałty, niszczenie infrastruktury niezbędnej dla życia człowieka, to już nie tylko historia. To już nie tylko fakty z przeszłości, ale to stan dzisiejszy, jaki widzimy w Ukrainie, jaki widzimy u granic naszej ojczyzny, u progu naszego wspólnego domu. Widzimy, że zagrożenie zagląda nam w oczy. Ten fakt musi wywołać naszą reakcję. Ten fakt musi nas skupić na historii naszych mężów stanu, którzy dali instrukcje, którzy pokazali sposób odzyskiwania wolności i niepodległości. Nie możemy tego lekceważyć i niech ta dzisiejsza historia będzie dla nas nauką. Dlatego niech ta dzisiejsza uroczystość Święta Niepodległości będzie dla nas nie tylko lekcją historii, bo dotychczas przez minione lata była to tylko historia. Ale niech to święto będzie lekcją mobilizacji i lekcją gotowości kontynuowania walki o wolność i niepodległość, jaką rozpoczęli bohaterowie z 1918 roku. Bowiem, jak uczył nas Józef Piłsudski, niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. I dzisiaj ten koszt już ponosimy. I trzeba dalej ten koszt ponieść w imię naszych dzieci, w imię naszej przyszłości, dla której wolność i niepodległość zagwarantować musi. Dziękuję.